Wiemy, że w Koryncie pewna grupa chrześcijan, stanowiących wprawdzie mniejszość, ale sprawiająca wiele problemów, powodujących zamieszanie w całej wspólnocie chrześcijańskiej w Koryncie, grupa ta odmawiała autorytetu Pawłowi i twierdziła, że nie ma on prawa uważać się za apostoła. Paweł przypomniał więc Koryntianom, o czym czytaliśmy w początkowych wierszach 11 rozdziału jego drugiego listu do Koryntian, że to on jest ich duchowym ojcem, że to on przyprowadził ich do Chrystusa. Apostoł zarzucił im też, że ulegają wpływom różnych nauczycieli zwiastujących im inną Ewangelię, innego Jezusa. Pawłowi jest nie tylko przykro, że inni mówcy wydają się Koryntianom bardziej atrakcyjni niż on, ich duchowy ojciec, ale przede wszystkim obawia się, że zdryfują, że, jak pisze, ich umysły ulegną wypaczeniu i zatracą nieskazitelność i prostotę wobec Chrystusa. Mówiliśmy o tym w czasie poprzedniej audycji, studiując początkowe wiersze 11 rozdziału drugiego listu do Koryntian. Dzisiaj rozpocznijmy naszą lekturę od wiersza 5. Czytam od 5 wiersza 11 rozdziału drugiego listu do Koryntian. Apostoł pisze: myślę, że w niczym nie ustępuję owym wielkim arcyapostołom. Chociaż jestem nieudolnym mówcą, to przecież nie brak mi wiedzy, czego wam dowiodłem we wszystkich okolicznościach. Apostoł Paweł miał ogromną wiedzę. Był jednym z największych umysłów w historii ludzkości. Mówił jednak bardzo prostym językiem, zwłaszcza w Koryncie, gdzie postanowił niczemu innemu nie poświęcać swojej wiedzy, jak tylko sprawie Jezusa Chrystusa i Jego śmierci na krzyżu. Tak pisał apostoł na początku pierwszego listu. Apostoł tak zdecydował, gdyż wiedział, że mieszkańcy Koryntu oddają się z lubością dysputom filozoficznym, rozprawiając z rozmaitymi myślicielami przybywającymi do Koryntu z Aleksandrii, z Egiptu, z krajów wschodu, z Rzymu. Jak wiemy, w Koryncie krzyżowały się szlaki handlowe, ale też kulturowe ze wschodu na zachód i z północy na południe. Tam właśnie apostoł Paweł postanowił głosić jedynie mądrość Bożą, mądrość objawioną w Chrystusie, ponieważ był tak monotematyczny, chrystocentryczny. Niechętna mu część wspólnoty koryńskiej oceniła go jako mówcę o ciasnych, ograniczonych horyzontach myślowych. Jakże bardzo się mylili. Apostoł Paweł był jednym z największych myślicieli w historii ludzkości, ale całą swoją wiedzę i wszystkie swoje możliwości intelektualne oddał do dyspozycji Bogu i sprawie głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa wszystkim ludziom. Apostoł wydaje się pytać teraz Koryntian: czy to źle? Czyżbym podjął złą decyzję? Czytamy dalej od wiersza 7. Czy popełniłem błąd, gdy się poniżałem, aby was wywyższyć, i gdy głosiłem wam Ewangelię bez wynagrodzenia? Ograbiłem inne kościoły, brałem od nich pomoc pieniężną na moją służbę wśród was. Gdy byłem z wami i cierpiałem niedostatek, dla nikogo nie byłem ciężarem, bo wtedy przyszli bracia z Macedonii i zadbali o moje potrzeby. Nigdy nie chciałem być dla was ciężarem i nadal będę tego unikał. Apostoł Paweł nie dopuścił do tego, żeby Koryntianie w jakikolwiek sposób wspomagali go materialnie. Pracował jako rzemieślnik, wytwórca namiotów. Inni wspierali go finansowo, żeby mógł poświęcić więcej czasu na głoszenie Ewangelii. Ale od Koryntian nie otrzymał żadnej pomocy. Nie chciał tego. Nie chciał być dla nich, jak pisze, ciężarem. I Paweł pisze dalej: jak żyję prawdą Chrystusa, nikt w całej Achai nie może mnie pozbawić tej chluby. Dlaczego o tym mówię? Czyż was nie kocham? Bóg dobrze wie, że kocham was. Tak będę postępował nadal, aby pozbawić tytułu do chwały tych, którym na tym bardzo zależy i którzy się chwalą, że pracują jak ja. Pawłowi nie chodzi o porównywanie się z innymi głosicielami Ewangelii, ale o wykazanie, że jego motywacją w pracy misyjnej nie jest zyskanie sobie tytułu do chwały, tak jak to niestety jest w przypadku niektórych innych pracowników misyjnych. To są właśnie fałszywi apostołowie, pisze dalej apostoł, nieuczciwi pracownicy, podszywający się pod apostołów Chrystusa. Nie ma w tym nic dziwnego, przecież i szatan podszywa się pod anioła światłości. Tych, którym chodzi o własną chwałę, a nie o przynoszenie chwały Bogu, apostoł ocenia bardzo surowo. Tacy ludzie są fałszywymi apostołami Chrystusa, stwierdza stanowczo Paweł. Dlaczego? Nie reprezentują Jezusa, ale samych siebie. To jest nie do pomyślenia, żeby ambasador jakiegoś kraju nie reprezentował jego interesów i jego przywódcy. Ambasador Jezusa ma reprezentować przed światem Chrystusa, Króla i Jego Królestwo. Ktoś, kto szuka chwały dla siebie, a nie dla Chrystusa, jest fałszywym ambasadorem, fałszywym apostołem. Pycha jest czymś najbardziej Bogu niemiłym. Jest cechą, która popchnęła do grzechu pierwszych ludzi, a wcześniej wspaniałego anioła, Jutrzenkę, który stał się diabłem, Bożym przeciwnikiem, bo pragnął być równy Bogu. Gdy ktoś szuka własnej chwały, staje się ambasadorem szatana, stwierdza właściwie Paweł. I jest to prawda, bo to szatana przecież możemy nazwać ojcem pychy. I gdy jesteśmy pyszni, jesteśmy jego naśladowcami, jego reprezentantami. Stajemy się jego ambasadorami. Może brzmi to szokująco, ale tak w rzeczywistości jest. Czasem więc ktoś, kto rzekomo działa dla chwały Chrystusa, tak naprawdę działa na rzecz szatana. Często wyobrażamy sobie szatana jako kogoś ohydnego, wstrętnego, jako półzwierzę z kopytami i szponami, ale gdyby szatan stał się dla nas widzialny, prawdopodobnie ujrzelibyśmy istotę bardzo piękną. Jest to bowiem wspaniały anioł, wprawdzie upadły, ale jednak potężny, niezwykle inteligentny anioł, posiadający wielką moc i urok. Nie ma w tym nic dziwnego, pisze apostoł Paweł, że może on się nam wydawać aniołem światłości, a ludzie, którzy mu służą, mogą nam się wydawać ludźmi atrakcyjnymi, wspaniałymi. Jednak efekt działania takich ludzi jest zawsze w końcowym rozrachunku bardzo negatywny. W 15 wierszu 11 rozdziału 2 listu do Koryntian znajdujemy takie dalsze słowa apostoła. Cóż jest niezwykłego w tym, że jego słudzy podszywają się pod ludzi, którzy służą sprawiedliwości, ale skończą tak, jak na to zasługują? Tak, skoro szatan może ukazywać się jako anioł światłości, może nam się wydawać, że jego słudzy są sługami sprawiedliwości. Ich działania mogą nas nawet wprawiać w zachwyt. Jednak koniec ich jest zawsze tragiczny. Skończą tak, jak na to zasługują, pisze apostoł. Straszny będzie koniec szatana i straszny będzie koniec tych, którzy ulegli jego wpływom. Biblia mówi o tym bardzo wyraźnie. Po tym wszystkim, co Paweł napisał o ludziach, którzy zabiegali o własną chwałę, pisze on o sobie, jako o człowieku zasługującym w pełni na miano apostoła. Czyni to niechętnie, o czym już wspominał wcześniej, jak gdyby wbrew sobie, jak gdyby w przypływie szaleństwa. Nie chce być bowiem posądzony o pychę i naprawdę chodzi mu jedynie o ratowanie Koryntian przed zgubnymi wpływami fałszywych nauczycieli. Dlatego musi im udowadniać swoje prawo do uważania siebie za pełnomocnego ambasadora Jezusa. Przeczytajmy 16 i 17 wiersz 11 rozdziału. Apostoł pisze: niechaj się nikomu nie zdaje, że jestem szalony. Wracając do tej sprawy, jeśli już jestem szalony, to mnie za takiego uznajcie, a wtedy choć trochę będę mógł się sam pochwalić. Do tego, co teraz mówię, nie natchnął mnie Pan, ale mówię jakby w przystępie szaleństwa, które prowadzi do przechwałek. Apostoł pisze o sobie z pewną dozą autoironii, bo chce, żeby Koryntianie dobrze go zrozumieli. mówi, że zachowuje się jak szaleniec, bo zaczyna się przechwalać, ale czyni to dla ich dobra. Jego motywy są czyste. Pragnie chronić Koryntian przed wpływami fałszywych nauczycieli. Wielu przechwala się z ludzkich pobudek. Niech i ja się pochwalę, pisze apostoł. Wy, tacy mądrzy, chętnie przecież znosicie ludzi szalonych. Znosicie ich, choć was zniewalają, wyzyskują, ograbiają, gardzą wami i policzkują was. Apostoł używa bardzo ostrych słów. Pisze ze świętym sarkazmem, że skoro Koryntianie ulegają wpływom szaleńców, którym dają posłuch i pozwalają się im wykorzystywać, to i on będzie mówił teraz jak szaleniec. Apostołowi nie chodzi, rzecz jasna, o wychwalanie się i wykorzystywanie Koryntian do jakichś swoich samolubnych celów. Wręcz przeciwnie, chodzi mu o ich dobro, o to, żeby wytrwali w prawdziwej, czysto zwiastowanej Ewangelii. Paweł zaczyna opisywać swoje życie i swoją służbę apostolską. Czytamy dalej. Przyznaję ze wstydem, że i ja pod tym względem byłem słaby. Może to szaleństwo, ale skoro oni mają tę śmiałość, to i ja będę śmiały. Są Hebrajczykami? Ja też. Izraelitami? Ja też. Potomkami Abrahama? Ja też. Apostoł stwierdza na początku: możecie być pewni, kim jestem. Moja linia rodowa jest znana. Nic mi nie można zarzucić, jeśli chodzi o moje pochodzenie. To stwierdzenie miało duże znaczenie dla tej części wspólnoty koryńskiej, która wywodziła się z judaizmu. Ale i dla innych fakt, że Paweł nie jest nie wiadomo kim, jak wielu przybywających z różnych stron do Koryntu głosicieli przeróżnych nauk, ten fakt miał duże znaczenie. Nikt nie mógł apostołowi zarzucić niekompetencji, jeśli chodzi o jego genealogię. Apostoł Paweł udowadnia, że jest oddanym sługą Jezusa Chrystusa. Zmuszony przez Koryntian, odmawiających mu autorytetu apostoła, wykazuje, że w porównaniu z innymi głosicielami Ewangelii poniósł o wiele więcej trudów w służbie dla Boga niż ci, którzy docierają do Koryntu i szczycą się rzekomo wielkimi zasługami w pracy misyjnej. Czytamy od 23 wiersza. Są sługami Chrystusa? Pyta apostoł. Odpowiem jak szalony. Jestem sługą Chrystusa w większym stopniu niż oni. Ciężej od nich pracowałem. Często byłem na granicy śmierci. Przywódcy żydowscy skazali mnie 5 razy na biczowanie po 39 uderzeń. Ponadto 3 razy wymierzono mi karę chłosty. Raz byłem kamienowany. 3 razy przeżyłem rozbicie okrętu. Raz musiałem walczyć z falami morskimi dzień i noc. Wiele podróżowałem. Groziły mi niebezpieczeństwa na rzekach, w miastach, na pustyni, na morzu. Zagrażali mi rozbójnicy, rodacy, obcy i fałszywi bracia. Pracowałem w pocie czoła. Nie dosypiałem. Byłem głodny i spragniony. Często pościłem. Gdy było zimno, nie miałem w co się ubrać. Paweł doświadczył wielu cierpień, wiele bólu i pohańbienia. Żydzi wymierzyli mu 5-krotnie najwyższy wymiar kary biczowania, po 39 uderzeń. Była to okrutna kara. Żeby biczowany nie umarł, uderzano batem 13 razy w prawy bok skazańca, 13 razy z lewej strony i 13 uderzeń wymierzano w plecy. Paweł doświadczył takiego biczowania 5-krotnie. Był też 3-krotnie poddany chłoście. Raz był kamienowany. 3 razy przeżył rozbicie okrętu. Jak wiemy, podróżował bardzo wiele, a żegluga morska była wtedy bardzo niebezpieczna. Raz walczył z falami morskimi całą dobę, dzień i noc. W czasie wędrówki przez miasta, rzeki, pustynie zagrażali mu, jak pisze, rozbójnicy, rodacy, obcy i fałszywi bracia. Paweł wiele razy głodował, nie dosypiał, nie miał się w co ubrać, gdy było zimno. Gdy pomyślimy o tych wszystkich trudach, poniesionych przez Pawła w czasie jego służby dla Chrystusa, to musimy przyznać, że niewiele wiemy o tym, co znaczy cierpieć ze względu na prawdę Ewangelii. Prowadzimy raczej wygodne życie. Nic szczególnego nam nie zagraża. Nie musimy zmagać się z żywiołami, raczej nie głodujemy, mamy się w co ubrać. Możemy się zastanowić, jak byśmy się my zachowali, gdyby przyszło nam ponieść, podobne jak apostołowi, koszty ze względu na Chrystusa i sprawę głoszenia Jego Ewangelii? Na to pytanie każdy z nas musi sobie odpowiedzieć indywidualnie. Tak więc podczas wypełniania misji powierzonej mu przez Boga, apostoł Paweł doświadczył wielu przeciwności o naturze, możemy tak powiedzieć, zewnętrznej, takich jak katastrofy, pobicia, chłosty, biczowania, kamienowanie. Doświadczył także głodu, przemęczenia, niedosypiania, zimna. Apostoł pisze jednak także o swojej wewnętrznej udręce. Najpierw czytamy w 28 wierszu: ponadto nęka mnie codziennie troska o wszystkie kościoły. Pomyślmy, jak wielki ciężar odpowiedzialności spoczywał na apostole. Był on duchowym ojcem wielu wspólnot, rozrzuconych po ogromnym terytorium rzymskiego imperium. Paweł bardzo troszczył się o te młode kościoły. Myślał o tych ludziach, modlił się o nich. Z jego listów, które weszły w skład Nowego Testamentu, wiemy, jak bardzo kochał bliskie sobie wspólnoty wierzących i jak gorliwie zabiegał o to, żeby trwały w wierze i by stale duchowo się rozwijały. Mimo że Paweł był misjonarzem powołanym do głoszenia Ewangelii na ciągle nowych terenach misyjnych, odczuwał też pasterską troskę o te wszystkie kościoły, które już powstały w wyniku jego służby. Często duszpasterze dzielą się tym, że trudno im unieść ciężar odpowiedzialności za jedną, nawet nie najliczniejszą wspólnotę wierzących. Pomyślmy, jak wielki ciężar spoczywał na barkach apostoła Pawła. Każdy może opaść z sił, a ja nie, ale gdy ktoś sieje zgorszenie, ja płonę ze wstydu. Jeśli miałbym się czymś chlubić, to chyba tylko moją słabością. Błogosławiony na wieki Bóg, Ojciec Jezusa, naszego Pana, wie, że nie kłamię. Paweł czuje się odpowiedzialny za tych, których doprowadził do Chrystusa i wstydzi się za nich, gdy zawodzą. Zdaje sobie sprawę ze swoich słabości. Wie, że tylko Bogu zawdzięcza to, że tak wiele mógł dokonać. I kończy swój raport, podkreślając, że Bóg wie, iż On, apostoł Jezusa, mówi prawdę. Na zakończenie pisze jeszcze raz Paweł, jak czytamy w dwóch ostatnich wierszach 11 rozdziału: gdy byłem w Damaszku, namiestnik króla Aretasa, chcąc mnie uwięzić, otoczył miasto strażą, ale spuszczono mnie w koszu przez okno w murze i w ten sposób wymknąłem mu się z rąk. Jak kłopotliwe i zawstydzające musiało być to doświadczenie Pawła. Musiał ukryć się w koszu, w którym spuszczono go z murów miasta. Dzisiaj misjonarze przyjmowani są uprzejmie, z gościnnością. W czasie kampanii ewangelizacyjnych mieszkają w hotelach, spotykają się z władzami miasta, czy nawet przywódcami kraju. Wyobraźmy sobie Pawła, ukrytego w koszu, opuszczanym z murów miasta, otoczonego przez ludzi, którzy czyhali na jego życie. Było to niebezpieczne i upokarzające. Apostoł uczynił to wszystko ze względu na Jezusa Chrystusa, ze względu na sprawę rozprzestrzeniania się Ewangelii. A to znaczy, że także ze względu na moje i Twoje zbawienie.